spotykaliśmy się codziennie, byliśmy tak często, jak tylko mogliśmy na naszych spotkaniach modlitewnych. To były wieczory czci dla Boga, to były wieczory Jego obecności, były spotkania chwały. Szukaliśmy odświeżenia, szukaliśmy takiego Bożej obecności, Bożego oblicza. Jak szukasz Boga, Bóg ci zawsze odpowiada. Tak, a myśmy szukali takiego duchowego, kiedyś to się mówiło, duchowego posilenia. Tak? Duchowego posilenia, duchowego wzmocnienia. I dzisiaj chcę mówić właśnie. To, co chcę powiedzieć dzisiaj, to chcę na ten temat mówić. To będzie bardzo proste przesłanie. To będzie naprawdę bardzo proste. Tytuł: wzmacniaj swego ducha. Wzmacniaj swego ducha. To jest tytuł tego kazania. I chciałbym dzisiaj zacząć od takiego przykładu, którym wiem, że się chyba ze 2 lata temu tutaj posłużyłem i powtórzę to, tak? Dobre rzeczy można powtórzyć. Ja potrzebuję trochę przestrzeni, przesunę na chwilę, Grzegorz, później sobie to weźmiesz. Bo potrzebuję 3 osoby. Potrzebuję 3 osoby do pomocy na chwilę. Nic wam się nie stanie złego. Daria, możesz przyjść tutaj? Nie bójcie się, nie będziecie zawstydzeni, upokorzeni, w żaden sposób zakłopotani. Noemi, mogę na ciebie liczyć? I Kuba. No wiem, wiem, to jest tak jak w kabarecie. Masz pecha, usiadłeś w pierwszym rzędzie. Chodźcie tu na scenę, chodźcie tu na scenę. Możecie tu wyżej, tak? Dlatego się na kabaretach się nie siada w pierwszym rzędzie, a w kościele to nigdzie się nie siada. Po prostu, bo cię pastor, słuchajcie... Uśmiechnijcie się do nich, bo oni są zakłopotani, tak? Jakoś tam... Hej, dzięki wielkie. Posłuchajcie, chcę zacząć od przykładu, którym się kiedyś posłużyłem, że człowiek to jest duch, dusza i ciało, tak? Dobra, i tu będziemy po kolei. Okej, to kto chce być ciałem? Kuba, będziesz ciałem, ty jesteś fajnie zbudowany, idealny przykład, kawał chłopa, to będzie dusza, a to jest nasz duch. Duch, dusza i ciało. Odwrotnie. Tak. Duch, dusza i ciało. W tą stronę już się nie pogubię. Tak? Biblia mówi, że tak jest. Ja wiem, że jak chodziłeś na religię w kościele katolickim tak jak ja, to masz taki... jednej osoby brakuje. Jest ciało i dusza, tak? Ale Biblia mówi co innego, tak? Może sobie tak myślisz, o jakie to ma znaczenie, co ja mam tam na tym niewidzialnym zapleczu, czy tam jest 1, 2, czy więcej, jak tego nie widać, jakie to ma znaczenie. Posłuchaj, ma, tak? Ja wiem, że ludzie mają czasem taką postawę, dobra, pastor mówi, to nie będę się z nim sprzeczał, niech sobie tam ględzi, ale posłuchaj, to jest naprawdę istotna sprawa. To jest naprawdę ważne i to ma znaczenie, tak? A więc niech nie będzie tak, że pastor sobie dodał ducha, tylko Biblia tak mówi, tak? I chcę ci powiedzieć, że czasami to, co niewidzialne ma znaczenie. Czasami to, co niewidzialne ma znaczenie. Tak jak wejdziesz do swojej łazienki, to jest różnica, kiedy oddychasz tlenem, a kiedy oddychasz tlenkiem węgla, tak? To jest różnica, prawda? To jest niewidzialne, ale ma znaczenie. I to też ma znaczenie, jak Bóg nas stworzył. I ta koncepcja takiego trójpodziału człowieka, czy trójjedyności, o tak, użyję tego słowa, trójjedyności, ona w teologii to się nazywa trychotomia. Ja staram się unikać takich teologicznych jakichś rzeczy, żeby was tutaj nie zamęczać, ale to wam nie zaszkodzi. Tak? Ta koncepcja właśnie, ona bardzo precyzyjnie opisuje mechanizmy, po prostu jak funkcjonujemy, jak jesteśmy zbudowani. Poza tym Biblia tak mówi, tak? Apostoł Paweł do Tesaloniczan mówi tak: a sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, tak? Niech cały wasz duch, dusza i ciało. Demony wychodzą z dzieci, jak ja tutaj po prostu nauczam. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Jeśli można to wyświetlić, to byłbym zobowiązany. Tam jest napisane, że człowiek to jest duch, dusza i ciało. Okej. I teraz tak, ciało. Może być brzydkie, albo ładne. Może być właśnie takie mocne, umieśnione, kawał chłopa. Ja zawsze, jak staję koło Radka Marcinkiewicza, odczuwam taki niepokój jakiś. Niby się przyjaźniłem, ale sobie myślę, że mógłby mi coś zrobić. Tak? Ciało może być zdrowe albo chore. I z ciałem jest najmniejszy, w zasadzie najmniejszy problem, nie? Ponieważ to jest coś, co jest widoczne. Tak? Właściwie jak patrzymy na człowieka, to widzimy najpierw, to widzimy ciało, tak? To widzimy ciało, widzimy fizjonomię, urodę i tak dalej, skaleczył się, zaciął się przy goleniu czy nie. Okej, okay, mamy ciało, jest dusza, tak? Jest dusza. Dusza to jest wola, tak? To jest wola, to są nasze chęci, to są nasze pragnienia. Wola w człowieku może być silna albo słaba, tak? Możesz... Jesteś albo kimś, kto dąży jak czołg do celu, prze po prostu, nie zważając na okoliczności, idzie do przodu, tak? Jak to było dzisiaj powiedziane, nie czai się, tak? Tak mówi Pan, nie czai się. Tak? Możesz być, albo możesz mieć słabą wolę. Poddajesz się po prostu przy lada przeszkodzie, nie? Ktoś, wiesz, masz jakieś marzenie, ktoś ci tam gdzieś rzuci w kolejce, nieznana osoba, a frajerze, o, jesteś zniechęcony, poddajesz się, rezygnujesz, tak? To jest słaba wola w człowieku, tak? Tak? To jest część naszej duszy. Dusza to emocje. Dusza to emocje, tak? Dusza to emocje, to ktoś ma... Czyjaś dusza będzie z tendencją do smutku, do radości, do melancholii. Mogą być to dzikie, takie eksplodujące emocje, po prostu niejarzmione, jak wulkan. Człowiek po prostu absolutnie nie kontroluje tych swoich emocji, tak? To jest taka I dusza to jest też umysł. Dusza to jest też umysł człowieka. To jest intelekt. To jest intelekt, tak? Możesz mieć błyskotliwy intelekt jak Albert Einstein, tak? Są ludzie, ja uwielbiam słuchać takich ludzi, którzy mają 80 lat i zachowali taki po prostu, Amerykanie mówią sharp, taki błyskotliwy, taki ostry umysł, nie? Ponieważ w nich jest doświadczenie ich życia. Oni nazbierali mądrość przez 80 lat, zachowali taką jasność umysłu. Kocham takich mówców, kocham czytać książki napisane przez takich ludzi, którzy zachowali taką jasność umysłu, tak? Ale też intelekt może być słaby w naszej duszy, tak? Może być słaby, możemy nie być błyskotliwi, możemy tacy nie być. I to jest tak, że dusza kieruje ciałem, tak? Dusza kieruje ciałem. Ciało ma swoje potrzeby, kogo my tu mamy na sali, okej, już widzę. Ciało ma swoje potrzeby, potrzebuje jeść, pić, oddychać, dochodzi do tego seks później, tak? To ma wpływ na nasze prowadzenie, ale to dusza kieruje ciałem. Nasz intelekt, nasze emocje, to może być właśnie, ktoś może być takich nieokiełznanych emocji, po prostu dzisiaj to, jutro tamto i tak dalej, tak? A więc to jest dusza. I co jeszcze o tej duszy? No dobrze, na razie niech będzie. I na koniec duch. Tak? Na koniec nasz duch. Duch człowieka, to chcę powiedzieć, tak? Nie chodzi o Ducha Świętego, tylko duch człowieka, duch, twój duch, nie? I to jest takie duchowe centrum komunikacji. To jest miejsce po prostu, gdzie ten świat duchowy ma wpływ na nasze życie. To się dzieje właśnie w naszym duchu. To my się traktujemy, komunikujemy się z tym światem duchowym poprzez naszego ducha. Biblia mówi, że człowiek przed nawróceniem jest duchowo martwy, tak? On jest martwy dla Boga. On jest martwy dla Boga, bo tam coś się dzieje w tym duchu, tak? Pomyśl sobie o wszystkich ludziach zdemonizowanych, którzy nie są nawróceni. To się odbywa w duchu, tak? To się odbywa w duchu. Ci wszyscy okultyści, spirytyści, ludzie, którzy są jakimiś mediami gdzieś tam w jakichś ezoterycznych, niebezpiecznych grach, tak? To się odbywa w ich duchu, więc oni coś tam odbierają. I duch nie kieruje naszym ciałem. Bóg mówi do naszego ducha i duch ma wpływ na duszę, na nasze emocje, wolę, tak? Nawracam się i podejmuję decyzję, że będę się modlił, tak? Zmuszam swoje ciało, poddaję je pod ten rygor, tak? Tak się odbywa. Tak się odbywa właśnie, jakbyśmy mieli taki graf, jak w matematyce, to byłyby takie strzałki tutaj, prawda? I to dusza wpływa na nasze... Duch wpływa na naszą duszę, tak? Ona, duch może kształtować nasz intelekt, poddawać nasze myśli w poddanie Chrystusowi. To tak oddziałuje. Duch komunikuje do duszy. Kiedy rodzimy się na nowo, to Chrystus, tak, to Chrystus przychodzi, Duch Święty zamieszkuje w naszym duchu. To tutaj się odbywa to, tak? Tu się odbywa. Tu Duch Święty zamieszkuje. Okej, dziękuję wam bardzo. Naprawdę byliście super. To można w CV wpisać po prostu ten występ i Hollywood jest otwarte przed wami. Okej, teraz chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Nie każdy ma tak samo mocnego ducha. Nie każdy wierzący człowiek ma tak samo mocnego ducha. A jedni mają mocnego ducha, a inni mają słabego ducha. I to, jak mocny jest twój duch, ma znaczenie dla twojego życia. To, jak mocny jest twój duch, ma znaczenie dla twojego życia. Jak się prowadzisz, tak? W Przypowieściach 18:14 jest takie słowo. Tak? Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? Tak? Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? Zauważyliście, że ludzi takiego słabego ducha bardzo trudno zachęcić, kiedy są w problemach? Tak trudno po prostu tych ludzi podnieść, tak? A ludzie silni duchowo, łatwiej przychodzą problemy, łatwiej przychodzą choroby nawet, tak? Nawet choroby, jakieś zniechęcenia. Nie każdy z nas ma silnego ducha. Jedną z najbardziej poruszających książek w moim życiu, jaką czytałem, mamy gdzieś w domu, to jest taka prawie broszurka, to jest biografia Smitha Wigglesworta. Anglik hydraulik. Z tego, co pamiętam, chyba niepiśmienny początkowo, analfabeta. I to jest niesamowite. Bóg uczynił go apostołem u początku. Hydraulik, który zjeździł całą ziemię, głosząc Ewangelię. Jak czytam tą książkę, to w ogóle moje myślenie o mnie po prostu topnieje nawet nie ze strony na stronę, tylko z akapitu na akapit. Był takim apostołem przebudzeniowym właśnie na początku XX wieku. I człowiek mężnego ducha. To było niesamowite. Przemawiał w mocy Ducha Świętego, będąc hydraulikiem, tak, i będąc analfabetą, w zasadzie wszędzie, do elit na całym świecie. Bóg potężnie go używał w uzdrowieniu, we wskrzeszaniu zmartwych. Tam są opisane takie historie, że kiedy Smith Wigglesworth wchodził do przedziałów pociągu, to z ludźmi często działo się coś dziwnego. Oni po prostu nie wiedzieli, co się dzieje, zaczynali płakać. Bardzo często klękali po prostu i modlili się, wyznając swoje grzechy i szukając Boga. Człowiek mocnego ducha, tak? Człowiek mocnego ducha. Nie każdy jest takiego mocnego ducha. Nie każdy jest mocnego. I to, myślę, jest coś, czym dzisiaj nawalamy. Ponieważ myślimy, że my potrzebujemy więcej informacji, potrzebujemy karmić swój intelekt, potrzebujemy karmić swój umysł, godzimy się, usprawiedliwiamy i pozwalamy na stan słabości naszego ducha. I dzisiaj chcę cię namówić do tego, żebyś wzmacniał swojego ducha. Musisz mieć silnego ducha. Zacznij karmić swojego ducha. Zacznij po prostu wzmacniać. Ja powiem wam szczerze, że naprawdę często jestem zmęczony chrześcijaństwem takim nieduchowym, ale duszewnym. Nie Daria, tylko tutaj, gdzie Noemi stała. To chrześcijaństwo, które wypływa po prostu z emocji, tak? Takie chrześcijaństwo po prostu rozchuśtane na emocjach. Męczą mnie duszewni chrześcijanie. Tak? To jest tak, jest niedziela, po nabożeństwie pastorze petarda. Petarda, to uwielbienie, to petarda po prostu. To była obecność Boga. Pastorze, to kazanie, najlepsze na świecie pastorze. Poniedziałek, Armagedon. Tak? Pastorze, diabeł mnie prześladuje. Pastorze, diabeł gonił mnie przez cały tydzień. A tymczasem to ty jesteś powołany do tego, żeby gonić diabła przez cały tydzień. Tak? To o tobie Biblia mówi, że Jezus mówi o tobie, że daje ci całą moc, aby stąpać i deptać po całej potędze kogo? Nie sąsiadów, nie przyjaciela, diabła i szatana, tak? Biblia mówi, bądźcie mocni w Panu, a diabeł co zrobi? Odstąpi od was, tak? To ty jesteś powołany do tego po prostu, żeby gonić go, żeby go prześladować, tak? Wyobraź sobie taką rozmowę dwóch zdepresjonowanych jakichś demonów, siedzą po prostu i mówią, ty, ja już nie mogę, ten Heniek mnie już wyganiał z trzeciej osoby po prostu pod rząd. To jest jakieś prześladowanie normalnie, on się na mnie uwziął. To też wytnijcie, słuchajcie. No. Tak. Ale naprawdę jest tak. Tak mówi Jezus, tak? Oto daję wam wszelką moc deptać po wężach, skorpionach. Myślisz, że to chodzi o to, żebyś poszedł do Zoo we Wrocławiu, do terrarium i tam się zabawiał? Ale wiecie, czemu tego nie robimy? Bo jesteśmy słabi. Bo jesteśmy słabi po prostu. Stań w końcu mocno w Bogu. Stań w końcu mocno w Bogu, tak? Na fundamencie słowa, a nie tego, co czuje dzisiaj twoja dusza, tak? Co dzisiaj twoja dusza po prostu, co tam zjadłeś wczoraj, jaki jest biometr, oprzyj się na Bożych obietnicach, na tym, co Bóg do ciebie mówił. Naprawdę mnie męczy takie duszewne chrześcijaństwo, takie kierowanie emocjami się, poddawanie się, taki jakiś nieustanny foch, muchy w nosie, żadnego dostrzegania powołania nad swoim życiem, żadnego pójścia za Bożym kierunkiem, za tym, co Bóg dla ciebie ma, żadnego kierunku w ogóle tam nie ma. Ja wiem, że niektórzy z was nienawidzą mnie po dzisiejszym dniu. Że dzisiaj nikt nie przyjdzie, pastorze, to było dobre kazanie. Nie bądź duszewnym chrześcijaninem. Nie bądź taką osobą, po prostu, która zmiotana lada powiewem, lada po prostu. Zbuduj sobie mocnego ducha. Zbuduj sobie mocnego ducha. Kiedy jesteś słabego ducha, to kieruje tobą ciało i dusza. Tak? Bo w tym duchu tam jest niewiele, on jest słaby. I teraz jak zbudować sobie mocnego ducha? Tak? Kilka rzeczy takich chciałem powiedzieć. Jak zbudować mocnego ducha? Po pierwsze, zadbaj o swoje środowisko, ponieważ środowisko ma na nas wpływ. Wiem, że w tym tygodniu, dla mnie to było przełomowe spostrzeżenie, ja jestem odporny, tak mi się wydaje, mi ciężko przychodzi zauważać pewne rzeczy. Mam 50 lat. Ale wiem, że niektórzy z was zauważyli to, ponieważ zafundowali sobie oprócz postu tam od kalorii i węglo, coś tam wodanów, czy nie wodorów, węglowodanów, to wiem, że niektórzy z was zafundowali sobie post od telewizji, od mediów społecznościowych, odcięli się trochę od świata i było lepiej, prawda? Było lepiej. Ja tak zrobiłem i mówię, wow, było jakoś tak bardziej duchowo. Bo jakoś tak bardziej duchowo. Coś wam powiem. Zdałem sobie sprawę z tego, że za każdym razem, kiedy wchodzę na Facebook, to ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe, tak? Absolutnie to nie jest grzech, to nie jest ten, ale za każdym razem, kiedy to robię, czuję się rozproszony. Tak? Bardzo ciężko jest nad tym zapanować, tak? A jak jesteś uzależniony od Netflixa i łykasz po prostu sezony po sezonach, to cię rozprasza, to też jakoś cię tam karmi, tak? Jak to się dzieje w moim życiu, to ja widzę, że ciężko mi jest we mnie zbudować mocnego ducha. Ciężko mi jest zrobić, nie? A w tym tygodniu było nadzwyczajnie. tym tygodniu było tyle proroctw do mojego życia, czułem się tak inaczej. Coś ci powiem, jeżeli nie potrafisz czegoś kontrolować, a to kontroluje ciebie, to wiedz, że coś się dzieje. Ja dowiedziałem się w tym tygodniu, co powinienem zmienić, co powinno ulec zmianie, naprawdę. Słowo do rodziców. Coś wam powiem. Jak dajecie swoim dzieciom w niekontrolowany sposób komórki z dostępem do internetu, fundujecie sobie sami problemy. Nie dziwcie się, że będziecie mieli problemy wychowawcze. Możesz się później modlić o swoje dzieci, ale to jest zasada siania. To jest zasada siania. Jeżeli to robisz w taki niekontrolowany sposób, będziesz po prostu zbierał tego owoce. Ponieważ środowisko ma wpływ także na ducha naszych dzieci. Tak? Też na ducha naszych dzieci. Ja pamiętam, jaki był bunt na pokładzie, jak z moją żoną, tam nie wiem, ile to było lat temu, z 10. Zarządziliśmy reglamentację. Wow. Dwa dni piekła najpierw. Dwa dni piekła były. Oni oczywiście nie wiedzą, nie pamiętają, tak nie było. Ale ja pamiętam, co się działo po prostu. Ogarnij środowisko wokół siebie. Tak? Ogarnij środowisko. Telewizja, media, internet. To po pierwsze. Po drugie, żyj w atmosferze uwielbienia. Żyj w atmosferze uwielbienia. Efezjan 5, 17, 19 to jest z tego nowego przykładu. To jest dobre, posłuchajcie, z tego przykładu Instytutu Biblijnego. I to brzmi tam naprawdę bardzo dobrze. Przeczytajmy to razem, tak? Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, tak? Waga z alkoholem. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, śpiewajcie, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni z całego serca, grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Żyj w atmosferze uwielbienia. Jak ma na imię Nazaruk, ten od TGD? Piotr Nazaruk. Nie wiem, czy wiecie, on początkowo pracował w telewizji, robił na przykład oprawę do szansy na sukces i pamiętam jakiś wywiad z nim, to było wiele, wiele lat temu, zniknął z telewizji, odbył się z nim wywiad i dziennikarz mu zadał pytanie, że po prostu tak zniknął i on powiedział coś takiego. Szkoda mi mojego życia na tworzenie światowej muzyki. I wtedy odpaliło TGD. I powiem wam szczerze, od tego momentu to jest natchnione polskie uwielbienie. To jest po prostu namaszczone od Boga polskie uwielbienie Boga. Jak tego słucham, coś się dzieje z moją duszą. Tak? Ja wam powiem, ja wiem, że się ze mnie śmiejecie, że jestem analfabetą muzycznym, ale nie jestem analfabetą duchowym. Nie jestem analfabetą duchowym. I Bóg coś czyni poprzez tą muzykę. Bóg coś czyni przez tą muzykę, tak? Ponieważ w tym jest namaszczenie, tak? I chcę powiedzieć o muzyce. A muzyka, każda muzyka coś wnosi do naszego życia. Każda muzyka, zrób sobie taki, nie namawiam cię do tego, ale gdybyś zrobił taki eksperyment i cały dzień zapuścił sobie na słuchawkę jakąś psychodeliczną po prostu muzykę, zobaczysz, jaki będzie twój następny dzień. Zobaczysz, jaki będzie twój dzień, jakie będą twoje emocje, w którą stronę będziesz nakręcony, tak? Jak się będziesz czuł. A jak przychodzi ten... Ja tego nie lubię, no co będę kłamał, tak? Ja to robię z miłości do mojej żony. Jak przychodzi ten dzień, że sprzątam, to... Ja to jest wyznanie miłości. To jest wyznanie miłości. I puszczam sobie jakąś tam świecką muzykę przez parę godzin, to widzę, kim się staje. To nie jest lepsze. To nie jest lepsze. I widzę, co się dzieje, kiedy kiedy, wiecie, nie jest, chyba nie było prościej słuchać dobrego uwielbienia niż w tej chwili, po prostu mając dostęp do internetu. Nigdy nie było prościej po prostu mieć dostęp do dobrego chrześcijańskiego uwielbiania niż dzisiaj. Muzyka, tak? Paweł mówi, powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Śpiewaj przy tym, tak? Śpiewaj. To wzmacnia twojego ducha. To wzmacnia twojego ducha. Powiem ci, co robi diabeł, kiedy jest uwielbienie. On stara się rozproszyć cię od razu. Zaczynasz myśleć o wszystkim, tylko nie o tym, tak? Nakręca po prostu twoją duszę w inną stronę. Pamiętacie, co mówił Dawid w psalmie? A dzisiaj śpiewaliśmy to, tak? Dawid mówi, dobra, przychodzę na nabożeństwo, dobra duszo moja, jedziemy z koksem, uwielbiaj Pana teraz, tak? Mówi, duszo, on jej rozkazuje, duszo moja, chwal Pana, tak? Jak przychodzisz na nabożeństwo, to sobie powiedz po prostu do swojej duszy, tak? Do woli, emocji, okej, stara, jedziemy z koksem, uwielbiamy Jezusa Chrystusa dzisiaj. To jest moment na to, żeby czcić Boga. To nie jest czas na myśleć po prostu, że rosół jest niedogotowany, że coś tam mi brakuje. To jest czas, żeby wielbić Boga. Nic innego teraz nie robimy. Teraz uwielbiamy Pana. Nie ziewamy, nie myślimy o zajęciach do zrobienia. Tak? Buduj swojego ducha. I kolejna rzecz. I wiem, że nie wszyscy to robią. Ale to jest ważne, ponieważ mówi o tym Biblia. Módl się innymi językami. Zaraz dojdziemy do tego, co zrobić po prostu, jeżeli nie jestem uchrzczony Duchem Świętym. W pierwszym do Koryntian apostoł Paweł pisze tak, że kto prorokuje, buduje Kościół, tak? A kto się modli językami, buduje siebie samego. Tak? Buduje siebie samego. Modlitwa innymi językami dotyka sfery ducha. Dotyka sfery nadnaturalnej. Dotyka tej sfery takiej pozaintelektualnej. Tak? Nie wiemy, o co się modlimy, ale sam Duch Święty po prostu podaje nam słowa. To jest zupełnie inna modlitwa, o innym ciężarze, o innym kalibrze. Wspiera nas, tak? To jest zupełnie inna komunikacja. I przy okazji, oprócz tego, że się o coś modlimy, wstawiamy, to nasz duch się buduje. Modlitwa na językach wzmacnia naszego ducha. A modlitwa innymi językami to jest wstęp do innych, większych darów duchowych. I teraz chcę się namówić do czegoś. Jest taki kierunek w teologii protestanckiej, on się nazywa dyspensacjonalizm. I ten kierunek mówi, że charyzmaty, że dary Ducha Świętego przeminęły razem ze śmiercią pierwszych apostołów, że to był tylko znak dla pierwszego Kościoła. Więc namawiam cię, żebyś nie był dyspensacjonalistą, tak? I niektórzy właśnie, ludzie mają różne opory. Ktoś się boi, to jest dziwne, zastanawia się, to jest takie nienaturalne, tak? Rzeczywiście to nie jest naturalne. Jeżeli się nie modlisz innymi językami, to namawiam cię, żebyś pragnął. Nawet jeżeli się modliłeś raz, drugi, trzeci albo dziesiąty. Ja myślę, że modliłem się, zanim dostałem dar języków, kilkadziesiąt razy. Są ludzie, którzy pragną tego. Są różne opory. To nie jest miejsce w tej chwili na to, żeby o tym wszystkim opowiadać. To nie jest to kazanie. Ale pragnij tego. Tak? Ja wierzę w to, co mówi Biblia, że ci, którzy pragną, otrzymają Ducha Świętego. Pragnij tego. Ja słyszałem też takie próby wyjaśnienia się, czy powiedzmy uzasadnienia. Nie? Niektórzy mówią, że apostoł Paweł pisze, że nie wszyscy modlą się językami. On tak mówi, ale to on nie mówi, że nie wszyscy mogliby się modlić innymi językami. Tak? On opisuje rzeczywistość, a nie to, co może być. Jeżeli się modlisz, to módl się na językach. Praktykuj. To nie jest, słuchaj, dar języków to nie jest takie dziwne zachowanie starszych wujków i ciać z kościoła, tylko to jest coś, co zostało obiecane przez Boga. Tak? Co jeszcze, aby wzmacniać swojego ducha? Powiem szczerze, nie znam lepszego sposobu komunikacji z Bogiem niż Słowo Boże, niż czytanie Biblii. Naprawdę mnie to buduje. Mnie to naprawdę buduje i chcę dzisiaj pójść trochę dalej, ponieważ jakby Słowo Boże możemy czytać na dwóch poziomach. Tak? Na dwóch poziomach. Jest Słowo Logos. Jest Słowo Logos i to jest taka niezmienna doktryna. To jest taka niezmienna doktryna wynikająca z Biblii, to jest rozumienie historyczne, to jest wiedza o Bogu, to jest poznanie teologii. To jest właśnie słowo logos przy czytaniu Biblii. To jest bardzo potrzebne, tak? Ponieważ to buduje trwały fundament w naszym życiu. Niektórzy ludzie to lekceważą, a niesłusznie, potrzebujemy słowa logos, ale jest coś więcej. Na tym się chciałbym teraz skoncentrować. Jest jeszcze coś takiego jak słowo rema. Ktoś słyszał ten zwrot? Okej. Słowo rema. Słowo rema to jest wtedy, kiedy jakiś werset z Biblii Bóg używa, Duch Święty używa, żeby przemówić dzisiaj do mojego życia. To często będzie bez kontekstu, to często będzie po prostu takie, można powiedzieć, wyrwane, bardzo subiektywne, bardzo osobiste, ale to jest potężne. To jest potężne. Słowo rema porusza nas w konkretnych momentach naszego życia. I ono czyni więcej niż słowo logos, ponieważ ono jest namaszczone do konkretnego momentu, do twojego życia. To dzisiaj Bóg do ciebie, czytając Biblię, to dzisiaj Bóg do ciebie mówi przez to słowo i jesteś taki... Ponieważ to nie jest martwa litera, tylko to jest słowo, które ożywia mnie w tym momencie. To jest słowo, które w tym momencie po prostu, ono jest prorocze, można powiedzieć. Ono może coś odkrywać. Tak? Kiedy się modlisz i kiedy chcesz czytać Biblię, to najpierw się módl i módl się do Boga o słowo rema, o słowo poznania, zrozumienie. Duch Święty jest duchem objawienia i on może to uczynić. Słowo rema zmienia nasze życie i pamiętamy to później po wielu, wielu latach. Pamiętam, jak 30 lat temu modliłem się w swoim domu i to ta modlitwa trwała, nie wiem, wydaje mi się, że kilka miesięcy po prostu. Byłem po prostu człowiekiem we mgle, nie wiedziałem nic o Bogu, nie miałem nikogo znajomego, kto by był nawrócony. Mówię, Boże, co zrobić, żeby być zbawionym? I Bóg mi odpowiedział, sięgnąłem do Rzymian, 10 rozdział, bach. To zmieniło moje serce, jedna modlitwa, to zmieniło, ta jedna chwila po prostu zmieniła całe moje życie, słowo rema, tak? A później była taka sytuacja, kiedy byliśmy już w kościele z moją żoną i tak ustaliliśmy sobie, że nie będziemy się jakoś mocno angażować w to wszystko, tak? Jesteśmy zbawieni, chcemy tam być i przyszło słowo rema, tak? Czytałem Pawła do Koryntian i tam było napisane, że ci, którzy żyją, nie powinni żyć dla samego siebie. Bach! Zmiana, tak? Powiem wam, że z tego fragmentu do Koryntian powiedziałem kilkadziesiąt kazań w moim życiu. Tak? Potrzebujesz słowa rema, tak? Ponieważ ono zmienia nasze życie, ono przesuwa nas, tak? Ono nas przesuwa dalej. I słowo rema buduje twojego ducha. Słowo rema wzmacnia twojego ducha. Nie jesteś słaby wtedy, tak? A jeśli tego nie ma, jest lipa. Słowo to jest Boży sposób komunikowania się, tak? Człowiekowi potrzebny jest nie tylko chleb, ale słowo, które pochodzi z ust Bożych. Nie bądź duszewnym chrześcijaninem, tak? Który po prostu, wiesz, jak masz kryzys, jak masz ciężką sytuację życiową, to niech nie będzie twoja recepta na życie, że pierwsze, co robisz, to telefon do przyjaciela. To jest dobra rzecz, mieć przyjaciół, jest dobra rzecz do nich zadzwonić, porozmawiać, ale przyjdź do Boga, tak? Wzmacnij się w duchu. Coś ci powiem, jeśli jesteś liderem w tym kościele, obojętnie co robisz, obojętnie co byś nie robił. Jeśli, albo chcesz być liderem w przyszłości. Do służenia potrzebujesz autorytetu. Ten autorytet nadaje Bóg. Kiedy Bóg ci nadaje autorytet, To jest widoczne u ludzi. To jest widoczne u ludzi. Ludzie po prostu szanują Cię. Ludzie szanują Cię. Kiedy Cię szanują? Kiedy jesteś mocny w duchu. Kiedy masz mocnego ducha. W życiu mamy to, na co się godzimy. W życiu mamy to, co akceptujemy, na co pozwalamy. Możesz być silny albo słaby w duchu. Tak? A kiedy diabeł przyjdzie do twojego życia, aby cię przesiać, to jeśli jesteś mocny w duchu, to się ostoisz. To się ostoisz. To zwyciężysz. Przypowieści 18:14. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? To jest moje przesłanie dla was na zakończenie tego postu. To jest moje słowo dla was. Módlmy się. Panie Boże. Panie Boże, mów do nas teraz, Duchu Święty. Mów do nas teraz, Duchu Święty. Mów do nas, Duchu Święty. Alleluja. Mów do nas, Duchu Święty. Mów do nas, Duchu Święty. Szoko, roba, sambara, balareke, uluria. O rama, sila, szakara, serede, eurolorio, silo, faria, leke, uluria. Panie, ja wierzę do tego, że Ty powołałeś nas do swojego powołania. Że Ty powołujesz nas, Panie, do tego, aby wypełnić Twoją wolę w tym świecie, aby ją rozpoznać, ją wypełnić. Tak modlę się teraz, Panie, o to, żebyśmy rozeznali, w jakim miejscu jesteśmy. Abyśmy rozeznali, w jakim miejscu jesteśmy. Gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, Panie. Mów, Duchu Święty, mów, Duchu Święty. Szoko, roba, sandara, kej, rolu, jalia. Ereme, sindara, szaka, raba, sedere, kea. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, cześć, chwała Ci, cześć. Olo, bura, ma, sindere, szekere, sindara, faria, szakere. Wzywam Cię dzisiaj do tego, żebyś przyjął sobie postanowienie. Nie pozwolę sobie w życiu na żadną słabość. Nie będę duchowym słabeuszem. Nie będę człowiekiem słabego ducha. Chcę być potężny w Chrystusie. Chcę być mocny w duchu. Nie stracę swojego życia na światowy sposób myślenia, na światowy sposób zachowania, światowy sposób myślenia. Nie roztrwonię tego powołania, które jest nad moim życiem, na to, żeby żyć byle jak. Pamiętasz, w domu Pański są naczynia zwykłe i są naczynia wybrane do celów zaszczytnych. Kto siebie zachowa od rzeczy pospolitych, ten będzie przeznaczony do rzeczy zaszczytnych. Pomyśl o tym, że Bóg ma dla Ciebie wielkie rzeczy. Podejmij dzisiaj decyzję. Podejmij dzisiaj decyzję, żebyś karmił swojego ducha, żebyś się wzmacniał w swoim duchu. Alleluja. Siaka, urosy, idoro, lafaria. Chwała Ci, Panie, chwała Ci, Panie. Alleluja. Słuchajcie, powstałem i w tej chwili...